Naszym gościem jest pan poseł Jan Kanthak, Solidarna Polska, Zjednoczona Prawica. Witamy serdecznie, panie pośle.
Szczęść Boże Ojcze, szczęść Boże wszystkim radiosłuchaczom.
Panie pośle, jeszcze chyba wczoraj późno Senat przyjął poprawki do ustawy w sprawie wyborów prezydenckich. 36 tych poprawek, większość została przyjęta w wyjątkowej zgodności. Dziś też komentarze trochę krytyczne w jedną, w drugą stronę, ale raczej taki nastrój pewnej zgody, pewnej jednomyślności. Pytanie, za 2 godziny zaczynamy Sejm, czy w Sejmie będzie równie zgodnie, szybko i konkretnie?
Mam taką nadzieję. Oczywiście opozycja będzie próbowała wykorzystywać debatę parlamentarną do wprowadzania kampanii wyborczej, do czego już nas to opozycja przyzwyczaiła. Rzeczywiście cieszy, że opozycja wreszcie zgodziła się na przeprowadzenie demokratycznych wyborów. To jest dość absurdalna sytuacja, w której opozycja przez ostatnie miesiące chciała zablokować proces wyborczy, chciała odebrać prawo Polakom do możliwości wyboru prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, czyli najważniejszej osoby w państwie. I to partie, które mają w swoich członach nazw obywatelskość i tak dalej, i tak dalej. To była sytuacja, no, według mnie niezwykła. I proszę sobie wyobrazić, co by było, gdyby Prawo i Sprawiedliwość w ten sposób uprawiało retorykę. Jakie skargi do Brukseli by były składane, jak Komisja Europejska by reagowała, że próbuje się zablokować proces wyborczy. No, widzimy, że zupełnie dwie miary są przykładane. Co innego, jeśli Prawo i Sprawiedliwość chce przeprowadzać odważne reformy, choćby związane z reformą wymiaru sprawiedliwości. Tutaj uaktywnia się cała Bruksela, wszystkie instytucje unijne, z niemałym przecież udziałem Rafała Trzaskowskiego, który w 2016 roku był współautorem rezolucji przeciwko Polsce. Natomiast jak Platforma Obywatelska próbuje zablokować proces wyborczy, to nikt o tym nie mówi. Wręcz przecież organy unijne apelowały do polskiego rządu, że trzeba przeprowadzić wybory w sposób prawidłowy. No, takie absurdy się zdarzają. I myślę, że Unia Europejska w swoich działaniach też bardzo mocno traci w opinii Europejczyków, czego efektem zresztą było Brexit w Wielkiej Brytanii.
Panie pośle, poprawki, 36 tych poprawek jest. Najważniejsze kwestie, które one zawierają. Moją uwagę zwróciła poprawka, która umożliwia nowemu kandydatowi, czy w ogóle kandydatowi, który chce zarejestrować się i startować w tych wyborach, to zbieranie podpisów przez tak zwany pułap, czyli profil zaufany.
To prawda, idziemy z duchem czasów i umożliwiamy też możliwość dopisywania się poprzez internet. Zapominamy często o tym, że dzięki Ministerstwu Cyfryzacji i Prawo i Sprawiedliwości ta elektronizacja naszego życia poszła bardzo do przodu. Ostatnio był ostatni termin składania deklaracji podatkowych i dzięki zmianom możemy przecież to wszystko dokonywać poprzez internet, możemy wyrobić nowy dowód osobisty i tak dalej, i tak dalej. No i dzięki właśnie ePUAP-owi będziemy mogli też złożyć podpis pod kandydaturą, zwłaszcza w czasach epidemii koronawirusa.
Czyli takie myślenie szerokie, nie pod kątem jednego kandydata, bo tutaj na nasz taki pierwszy plan wysuwa się pan Rafał Trzaskowski, który no jest nowym kandydatem pośród tych wszystkich, którzy chcą startować i ewentualnie też zapowiadają start w wyborach. Czy Zjednoczona Prawica nie boi się, że to będzie taki oręż dla opozycji, szczególnie dla sztabu kandydata na kandydata Rafała Trzaskowskiego, żeby pokazać swoją siłę?
No rzeczywiście, ojcze, mieliśmy do czynienia z wielką chucpą w wykonaniu polityków opozycji, którzy przecież jeszcze kilka tygodni temu mówili, że wybory się nie mogą odbyć, bo są zagrożeniem, że koperty związane z głosowaniem korespondencyjnym mogą nieść zagrożenie dla zdrowia i życia. Starczyła zmiana kandydata, wstawienie dublera Rafała Trzaskowskiego, wymiana Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, żeby ta narracja uległa zmianie o 180 stopni. Teraz przecież wiemy o nielegalnych zbiórkach podpisów kart do zbierania właśnie podpisów pod kandydaturami. No to pokazuje, jak nieuczciwie Platforma Obywatelska traktuje społeczeństwo, bo przecież ja znam przykłady, kiedy osoby uwierzyły w tę narrację, że koperty są zagrożeniem, że listonosz może przynieść chorobę. Osoby bały się odbierać emerytury, renty, przesyłki polecone do tego stopnia, że jedna osoba księgowa nie chciała ode mnie przyjąć koperty i na dwa dni zostawiła na dworze, żeby przypadkiem ten koronawirus ją nie złapał. I teraz te osoby zostały, tak mówiąc kolokwialnie, wystrychnięte na dudka, bo się okazało, że Platforma straszyła, groziła i mówiła o tych zagrożeniach tylko i wyłącznie na potrzeby swojej kampanii i potrzeby zmiany kandydata na prezydenta. No to jest groteska i to nie jest poważne traktowanie polityki. Przecież tych niekonsekwencji w narracji Platformy Obywatelskiej związanej z przeprowadzeniem wyborów jest mnóstwo. Można by wymieniać godzinami. Choćby kwestia związana z zmianą prawa wyborczego. Przecież mało już kto pamięta, że parę tygodni temu w ogóle Platforma Obywatelska twierdziła, że nie wolno zgodnie z konstytucją zmieniać kodeksu wyborczego na pół roku przed wyborami. A teraz, kiedy już udało się zmienić kandydata, okazuje się, że można zbierać podpisy, można zmieniać prawo wyborcze. No taka niekonsekwencja, uważam, że powinna być, to już moje osobiste zdanie, ale powinna zostać srogo ukarana przez wyborców.
Wydaje się, że też nastąpiło pewne przyspieszenie, jeżeli chodzi o procedowanie, choćby w samym Senacie, bo po 18 dniach, a nie po 30, czyli po upłynięciu tego czasu dopuszczalnego na zajęcie się konkretną sprawą, konkretną ustawą, Senat podjął te poprawki i skierował poprawki, ustawę wraz z poprawkami do Sejmu. Czy sondaże, które no pokazują, że teraz tych kandydatów na prezydenta tak naprawdę liczących się jest dwóch, czy to też może mieć znaczenie dla opozycji, dla działań opozycji?
Oczywiście. Trzeba przypomnieć, że poprzednia obstrukcja związana z przetrzymywaniem ustawy dotyczącej głosowania korespondencyjnego trwała 29 dni, czyli w zasadzie maksymalny okres, w jakim Senat mógł rozpatrywać ustawę, i to było wymierzone wprost po to, aby nie przeprowadzone zostały wybory zgodnie z konstytucyjnym terminem, czyli 10 maja. Teraz sytuacja jest inna, ponieważ Platforma mogła wymienić kandydata, który zgodnie, tak jak ojciec wspomniał, w sondażach ma już trochę lepsze notowania, czyli plan Platformy z punktu widzenia politycznego w jakiś sposób się zrealizował. No a poza tym weźmy pod uwagę, że no marszałek Grodzki musi się liczyć ze współkoalicjantami w Senacie i myślę, że największą szkodę przełożenie wyborów wyrządziło kandydatowi Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi i Robertowi Biedroniowi, bo wejście do stawki Rafała Trzaskowskiego spowodowało, że ci kandydaci już całkowicie przestali liczyć się w wyścigu o fotel prezydenta. No i to pokazuje, że no nie są doświadczonymi politykami, grali w taki sposób, jaki chciał Borys Budka. To ich kompromituje, jeśli chodzi o polityków, wytrawnych polityków, którzy rozumieją, jakie są cele, ukryte cele, w tym przypadku jakie były ukryte cele Platformy Obywatelskiej.
Związek Chrześcijańskich Rodzin, między innymi pan Bogusław Rogalski, apelują do kandydatów, którzy mają w sobie, czy w swoich programach, w pomysłach na Polskę takie prawicowe myślenie o to, żeby zrezygnowali, przekazali poparcie panu Andrzejowi Dudzie. Pytanie do pana posła, czy taki scenariusz jest możliwy w ogóle?
No ja jako członek sztabu pana prezydenta Andrzeja Dudy też namawiałbym do tego, aby wszystkie osoby o poglądach prawicowych postawiło na kandydata, który realizował politykę prorodzinną, który przedstawiał i wyrażał te poglądy chrześcijańskie i katolickie. Takim kandydatem jest prezydent Andrzej Duda, który przez cały okres swojej prezydentury właśnie stawiał bardzo mocno na naszą tradycję, na nasze wartości, na politykę historyczną. To są wszystkie rzeczy, które dla obozu takiego prawicowo patriotycznego są niezwykle istotne i w sytuacji wyborów prezydenckich, kiedy mamy po drugiej stronie wszystkich kandydatów, których celem jest atak, bezpardonowy atak na prezydenta Andrzeja Dudę, no musimy jako środowisko, które wyraża te same poglądy, czasami może akcentując mniej lub bardziej niektóre kwestie, no musimy jak jedna pięść, jak jeden oręż stanąć po stronie prezydenta Andrzeja Dudy i nie pozwolić na to, aby przegrał z choćby takim Rafałem Trzaskowskim, który reprezentuje no skrajnie lewicowe poglądy. Więc tutaj wybór wydaje się, że jest oczywisty i prosty. Głos na któregokolwiek innego kandydata niż Andrzej Duda jest ułatwianiem lewicy przejęcia najważniejszego urzędu w Polsce.
Panie pośle, a jak zmobilizować elektorat prawej strony, czyli elektorat pana prezydenta Andrzeja Dudy do tego, żeby poszedł do wyborów, żeby poszedł tłumnie do wyborów głosować, bo wydaje się, że tutaj podobnie jak w poprzednich wyborach, czy to parlamentarnych, czy wcześniej europejskich, właśnie frekwencja będzie wysoka i to będzie miało wpływ na konkretne wyniki.
No już niedługo pani marszałek rozpisze wybory i zacznie się taka zgodnie z prawem prawdziwa kampania wyborcza i tutaj sztab będzie robił wszystko, co w naszej mocy, aby zachęcić Polaków do głosowania. W końcu zaczniemy wieszać w dużych ilościach banery, będziemy organizowali spotkania w gminach, powiatach, żeby pokazać ten cały dorobek pana prezydenta Andrzeja Dudy i pokazać też, z kim mamy do czynienia po drugiej stronie. No, jak mówimy o Rafale Trzaskowskim, który jednego dnia w sobotę w Poznaniu mówi o jedności i powołuje się na profesora świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego i mówi, że go podziwiał, a następnego dnia na portalu społecznościowym zamieszczane jest zdjęcie z Klaudią Jachirą, która sobie już nie chciałbym nawet przywoływać tych jej akcji karygodnych, no to tylko pokazuje, jaka jest wiarygodność kandydata opozycji. Z tym mamy do czynienia, że choćby kwestia też związana z przekopem Mierzei Wiślanej. No z jednej strony Rafał Trzaskowski głosował za przekopem Mierzei Wiślanej, teraz mówi, że jest przeciw. Później polityk z Elbląga, Platformy Obywatelskiej, mówi, że Rafał Trzaskowski został źle zrozumiany, bo Platforma Elbląska popiera ten przekop. No cały czas Rafał Trzaskowski i kandydaci ze strony opozycyjnej biją się jak piskorze, nie mają jednego kręgosłupa, wobec którego byśmy mogli oceniać, jakie jest ich zdanie na każdy temat. No choćby kwestia związana z 500+. Rafał Trzaskowski 2 lata temu mówił, że to jest bezsensowne wydawanie pieniędzy, a teraz w trakcie kampanii, jak jest kandydatem na prezydenta, mówi, że to było słuszne. To po co nam polityk, który będzie uznawał dokonania swoich przeciwników politycznych po czasie? No, kwestią polityków jest patrzenie do przodu, przewidywanie ruchów, które mają pomóc społeczeństwu i które mają naprawiać Polskę. Do czego polityk, który stwierdzi, że jego konkurenci jednak dobrze zrobili. No to po co na kogoś takiego głosować?
Panie pośle, i na koniec pytanie, jakie scenariusze? Dziś o 15 posiedzenie Sejmu, sprawa, jedna kwestia praktycznie do ogarnięcia, do załatwienia, czyli ustawa w sprawie wyborów prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Czy dzisiaj możemy się spodziewać konkretnych decyzji już w tej sprawie? No i jaki kalendarz? Czy 28 czerwca te wybory się odbędą?
Jestem przekonany, że dzisiaj Sejm rozpatrzy w całości uchwałę Senatu, czyli ustawa zostanie przyjęta przez Sejm i ona wejdzie w życie z dniem uchwalenia i opublikowania w Dzienniku Ustaw. I następnie na podstawie tej ustawy pani marszałek będzie mogła rozpisać wybory. Rzeczywiście 28 czerwca jest takim najlepszym terminem, jeśli chodzi o kalendarz związany z upływem kadencji prezydenta. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że kadencja kończy się 6 sierpnia, a musimy przeprowadzić cały proces wyborczy, ewentualnie drugą turę i jeszcze dać możliwość odwoływania się do Sądu Najwyższego, składania skarg wyborczych i rozpatrzenia ich przez Sąd Najwyższy, no to widzimy, że no, tutaj arytmetyka i logika wskazują 28 czerwca.
Bardzo dziękuję za rozmowę, panie pośle.
Bardzo dziękuję, Bóg zapłać. Pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy.
Pozdrawiamy również z Panem Bogiem.
Szczęść Boże.
Pan poseł Jan Kanthak, Solidarna Polska, Zjednoczona Prawica, był gościem audycji Aktualności Dnia.